serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja nazywam się Paweł Wielgus, dzień dobry.
To jest podcast Echa Rynku, 72 odcinek, drugi odcinek serii wideo. Paweł, chcesz wiedzieć, jak mniej więcej wypadło odzew ze strony widzów?
No pewnie, że chcę.
A więc po pierwsze, najważniejszy wniosek jest taki, nie porzucajcie, który dotarł do nas, nie porzucajcie wersji audio. Tak, okazało się, że bardzo dużo ludzi słucha nas w wersji, no tak, na słuchawkach, tak? Podczas spaceru, podczas, nie wiem, jazdy autobusem, tramwajem, w metrze, na rowerze. No i tak, oczywiście przychylamy się do Państwa próśb, wersja audio zostaje, no ale mam nadzieję, że wersja wideo też się Państwu podoba. No i takie też mamy głos. Jest fajnie, ale tutaj informacja do, najbardziej obrywało się dźwiękowi z zeszłego nagrania. Mam nadzieję, że podczas tego odcinka będzie troszeczkę lepiej. Dzisiaj mamy dla Państwa no, dwa tematy. Pierwsza to pewna związana z interpretacją ustaw, a więc no, którego będziemy omawiali, jak różnego rodzaju urzędy interpretują przepisy i jak to się ma dla osób grających na giełdzie. I drugi temat, pociągniemy temat z zeszłego odcinka, więc temat spółki Infinity. Sytuacja była dynamiczna, nie wiem, czy Państwo wiedzieli, my to napisaliśmy w opisie podcastu, że nagraliśmy w czwartek, a podcast ukazał się w poniedziałek i w sposób no, oczywisty nie mogliśmy wiedzieć, co się zdarzyło w piątek, a więc no, w szczególności, jeżeli chodzi o rezygnację pana Tymochowicza ze stanowiska prezesa spółki Infinity. To było jeden z ciekawszych rzeczy. No i na sam koniec kilka ogłoszeń, co też stało się na Radzie Nadzorczej Giełd. Tak, tam to kilka słów powiemy. No i to mniej więcej wszystko, więc w ten sposób dziś o tym się będziemy rozmawiali. To co, może zaczniemy od tej interpretacji różnego rodzaju ustaw, prawda? Bo to jest dosyć ciekawe, w szczególności, że okazuje się, że sprawy giełdowe dla różnego rodzaju urzędów, które nie są bezpośrednio związane z rynkiem kapitałowym, to niektóre rzeczy są bardzo no, tutaj no, zawiłe. No, już mówię, o co chodzi. Napisał do nas maila pan Marcin, który dosyć dokładnie starał się rozpoznać sprawę, w jaki sposób, co dla osoby, która posiada status bezrobotnej, gra na giełdzie wpływa na ten status bezrobotnego. I okazuje się, że pan Marcin doczytał ustawę, to jest, ja tutaj odczytam, z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wskazuje, że... Odczytam pewien paragraf w całości. Status bezrobotnego może posiadać osoba, która nie uzyskuje miesięcznie przychodów w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Tak, tutaj kluczowe jest stwierdzenie, to jest słówko przychód, prawda, który my no, na giełdzie interpretujemy jako przychód ze sprzedaży akcji. Można osiągnąć przychód, no, to jakiś duży, ale jednocześnie ponieść stratę. Tak? My wszyscy, którzy rozliczają podatki giełdowe, wiedzą, że przychodem jest to, co uzyskane z sprzedaży akcji, a kosztem jest raz koszt nabycia akcji. Można kupić akcję za 10 tysięcy złotych, to jest nasz koszt, osiągnąć przychód 5 tysięcy złotych, będziemy mieli stratę 5 tysięcy, no i już, tak?
No i de facto nie płacimy podatku.
I nie płacimy podatku, tak? Jest to nasza strata, a zgodnie tutaj z no, dokładnym brzmieniem tego artykułu, który przeczytałem, to jest ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, przychód to przychód. Tak? Można osiągnąć przychód i stracić to prawo, nie wiem, status bezrobotnego. Pan Marcin, który tutaj do nas napisał, zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia z prośbą o wyjaśnienie, gdzie nakreślił całą sytuację i zadał pytanie, czy rachunek maklerski, który no w pewien sposób no pyta, czy rachunek maklerski można podciągnąć pod ten rachunek bankowy, tak? Gdyż argumentuje, że na jednych i na drugich rachunkach osiąga się przychody, które są przychodami kapitałowymi, niezwiązanymi bezpośrednio z aktywnością posiadacza, i otrzymał odpowiedź z tego urzędu, że tutaj wykładnia jest jasna, że każdy przychód uzyskany ze sprzedaży akcji przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi przesłankę do pozbawienia osoby bezrobotnej posiadanego statusu. No i wiązałoby się to z tym, tak? Przepraszam, że załóżmy, że kupiłem rok temu akcję za 10 tysięcy złotych, w międzyczasie straciłem pracę, mam status bezrobotnego, pobieram zasiłek, sprzedaję je teraz za 5 tysięcy złotych, czyli posiadając tą dużą stratę, bo potrzebuję pieniędzy i zgodnie tutaj ze stanowiskiem tego Powiatowego Urzędu Pracy powinienem stracić status bezrobotnego. Pan Marcin zwrócił się do nas z pewną prośbą o wyjaśnienie tego. No i Pawle, o co chodzi? Tak?
Ja przyjrzałem się sprawie. Rzeczywiście, jak się czyta ten przepis, tak jak ty go przeczytałeś, używając bez zastanowienia słowa określenia przychód.
Tak jest, to zawsze się dochodzi, przychód.
Tak, dochodzisz do takich wniosków, jakie przed chwilą tutaj wyciągnąłeś. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ta ustawa, którą tutaj dzisiaj przytoczyłeś...
O promocji zatrudnienia.
Tak, dokładnie, na którą powoływał się nasz...
korespondent z Torunia.
Tak?
Pozdrawiamy serdecznie pana Marcina.
Te dwie ustawy posługują się, czy obie ustawy wykorzystują określenie przychód, ale inaczej je traktują, to określenie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód to jest taki przychód, jaki my, inwestorzy giełdowi, uznajemy za przychód. Tak? Czyli to, co wpływa ze sprzedaży akcji na twój rachunek, bez względu na to, czy osiągnąłeś zysk, czy stratę na transakcji, to jest twój przychód. Natomiast zgodnie z tą drugą ustawą, przychodem jest to, co otrzymujesz, co podlega opodatkowaniu. Czyli de facto jest to twój dochód.
Rozumiem. A to, co podlega opodatkowaniu w naszej praktyce giełdowej, to jest różnica, między przychodem a kosztem, czyli dochód, tak?
Tak, dokładnie. To jest dochód. Więc efekt tego jest taki, że całe nieporozumienie wzięło się stąd, że ustawa, na którą się pan Marcin powołuje, ma inną definicję przychodu niż ustawa podatkowa. I teraz to oczywiście jakby zamyka sprawę moim zdaniem, nie powinno być z tym absolutnie żadnego problemu i gdyby ktokolwiek miał tego typu problemy, w szczególności właśnie pan Marcin, to ja bardzo zachęcam, żeby się z nami skontaktować i będziemy próbowali oczywiście pomóc tą sprawę wyjaśnić.
No wiesz, bo my tutaj możemy tak wykładnie to w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych powiedzieć.
Ale co zrobi urząd, to jest
właśnie
sprawa.
A jest wykładnie jakiegoś urzędu, która może pan tutaj, nie koniecznie pan Marcin, jakikolwiek bezrobotny, tak? Pan tu grał na giełdzie, sprzedał pan akcję za kwotę 5000 zł, mamy w nosie, że pan poniósł stratę, traci pan status bezrobotnego. Do widzenia. Tak?
Dokładnie.
No tak może być, tak? No to wtedy zachęcamy faktycznie do kontaktu z nami, będziemy jakoś starali się argumentować, słać pisma, no bo to jest ewidentna pomyłka, tak? Jakiś, nie wiem, w rozumieniu pewnych pojęć.
Tak, ja generalnie tą sprawę bym zamknął i pewnie byśmy o niej nawet nie mówili, bo udzieliliśmy porady panu Marcinowi, mam nadzieję, że ona będzie skuteczna i że sam pan Marcin się przychyli do tej argumentacji. Natomiast inna sprawa w całym tym zagadnieniu jest interesująca, a mianowicie właśnie to stanowisko Urzędu Pracy, które ty przytoczyłeś.
To jest właśnie stanowisko nie tylko urzędu, ale po prostu stanowisko różnego rodzaju urzędów pracy skarbowych w stosunku do jakichś tam obowiązków podatkowych podatników. Tak? No bo to wiemy, że często jest jakaś, coś jest ewidentnie kosztem, albo coś tym kosztem nie jest, a tak naprawdę, czy to jest kosztem, czy nie, to tak naprawdę zależy od stanowiska pani w urzędzie skarbowym gdzieś tam, tak?
No i w tym przypadku dokładnie pewnie jakaś pani Krysia albo pani Halina.
Ja przytoczę.
Albo tak?
No pewnie.
No nie jest to tajna informacja.
Pan Jerzy.
Pan Jerzy.
Pan Jerzy tym razem.
Pan Jerzy odpowiedział...
Z Urzędu Pracy, także
odpowiedział jak odpowiedział, też nie zastanawiając się, co tak naprawdę oznacza słowo przychód w tej właśnie ustawie, na którą sam się zresztą powołuje.
No wiesz, pan Jerzy z Urzędu Pracy jest ekspertem od prawa pracy.
Pan Jerzy powinien to wiedzieć. Znaczy, takie niuanse tak powinien znać, takie niuanse powinny być dla niego rozpoznawalne. No, jeśli nie są, no...
To nie, generalnie niedobrze, tak?
To
ale
niedobrze.
Zwracamy uwagę, że często może być tak, że prawo jest dosyć jasne, a to, czy podatnik ma zapłacić, no na przykład podatek giełdowy, załóżmy, że wliczył sobie w koszty coś, tak? Wyjazd na konferencję Wall Street, to tak naprawdę zależy od tego, że nie wiem, Urząd Skarbowy w Suwałkach może mieć kompletnie inne zdanie od Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i to jest obowiązujący stan prawa w Suwałkach i we Wrocławiu, także to... No jest pewien problem, tak? Ale zwracam na to uwagę dlatego, że mimo czasami posiadania jakiegoś stanowiska Urzędu Skarbowego, to nie musi być zgodne z prawem. Czasami warto się odwołać. Gdzieś indziej zasięgnąć opinii, czasami do nas się zwrócić, bo,
tak, czasami bo
to jest tak naprawdę
na
najważniejsze.
Co urząd tam tak naprawdę napisał. Mhm.
Tak, bo przyjmijmy to, że Urząd Skarbowy nie zawsze, czy innego rodzaju urząd ma zawsze rację. Czasami warto się temu przyjrzeć dokładnie. Urzędnicy to też ludzie, czasami się mylą. Tak? Myślę, że zamknięty. Mam nadzieję, że panu Marcinowi tutaj pomogliśmy w tej sprawie. No, drugim tematem, który będziemy niejako kontynuowali z zeszłego tygodnia, jest temat spółki Infinity, który dowodził do piątku zeszłego roku pan Tymochowicz. Pan Tymochowicz. Jeszcze raz się usprawiedliwimy. Powtórzę to, co mówiłem na początku. My nagrywaliśmy w czwartek, a podcast został upubliczony w poniedziałek i nie wiedzieliśmy. Nie, tak, że pan Tymochowicz, nie wiem, może bał się tego, że będziemy w podcaście mówili o nim i na wszelki wypadek złożył rezygnację z bycia prezesem zarządu i tam argumentując chyba z tego, co pamiętam, że wszystkie cele, które założył, zostały osiągnięte. Tak, że mnie puls to gdzieś donosił.
No taki był wysyp tej informacji. Powiem szczerze, że troszeczkę jako akcjonariusz, jako inwestor, gdybym był akcjonariuszem, podkreślam, nie jestem.
Ja bym zrobił takie oczy.
Tak, zacząłbym takie. Się troszeczkę zastanawiać, bo z tego komunikatu w pewien sposób wynika, że pan Tymochowicz powiedział, że moim celem było wprowadzenie spółki na Nuconet, zebranie pieniędzy, na tym moja rola się kończy.
Jeszcze mógłbym dodać, ja jestem tak wrażliwy i niepodatny na krytykę, która przez wszystkie fora się przelewa, że na przykład zrezygnuję, bo to jest ponad moje siły, dokładnie, jestem za delikatny.
Dokładnie. No i teraz pan Tymochowicz twierdzi, że nie znika z życia spółki. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Pojawiły się też nowe ciekawe informacje. Jeden z członków Rady Nadzorczej Infinity na antenie TVN CNBC powiedział coś
pan
o...
prezes, przewodniczący Rady Nadzorczej, tak, nowej pan roli, Brykczyński.
Tak, nowej roli, nowego prezesa
w spółce,
tak. Chciałem powiedzieć w nowej strategii, może to jest zbyt daleko idący wniosek, ale z tej wypowiedzi wynika w pewnym sensie, że model biznesowy Infinity może się dość, powiedziałbym, istotnie zmienić.
Tak, ja pamiętam, że tutaj na antenie TVN CNBC pan redaktor, chyba Rafał Hirsch, przyciskał pana przewodniczącego Brykczyńskiego, tam drążył i wyszło z tego, że tak, że jak, no dobra, ale bo w końcu padło pytanie, to co teraz spółka zamierza robić, tak, to czym się będzie teraz zajmowała? To wszystko zostało zamknięte. Odpowiedź była mniej więcej w duchu, no mam nadzieję, że nowy prezes zarządu za chwileczkę przedstawi strategię, czym spółka będzie się zajmować. To, no wiesz, no, co działo się do tej pory, ja się pytam, tak? Że jeżeli, nie wiem, no pachnie mi to wieszczym, że za sekundkę nowy prezes zarządu ogłosi nową strategię i będzie na to potrzeba nowa emisja.
No jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Tak. A ja jeszcze zwrócę uwagę twoją, Michale, na jedną rzecz. No, mamy doświadczenia z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Ja miałem też przyjemność powoływania pana prezesa zarządu jako członek Rady Nadzorczej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy na etapie głosowania na Radzie Nadzorczej danej kandydatury członkowie Rady albo Rada jako organ nie wie, jaką strategię będzie wdrażał pan prezes. Nie wie, czy będzie kontynuował strategię poprzednią, czy też nie wie, jaka będzie dokładnie ta strategia, to musi być wszystko ustalone konkretnie.
Dokładnie,
to
bardzo ważne. Ten członek Rady Nadzorczej, który jest w Infinity, to jest niejako człowiekiem z konkursu, bo to nie jest żaden bardzo duży akcjonariusz, który jest historycznie w spółce i w sposób naturalny chce ją dowodzić jako, no nie wiem, bo tam ma zaangażowane własne pieniądze. Tak? No są takie spółki, które opierają się na tym, że bardzo duży akcjonariusz jest prezesem zarządu. Tam jest to, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jest powołany no, jako człowiek z branży, tak? Który już pracował w kilku portalach, tam teoretycznie człowiek z sukcesami. Także życzę wszystkiego dobrego. No i tym bardziej dziwią nas wypowiedzi przewodniczącego Rady Nadzorczej, że tak naprawdę to teraz nie wiadomo i poczekajmy okrzepnąć chwilkę nowemu prezesowi zarządu i zobaczymy, co się będzie działo.
Troszeczkę wynika z tego, że Rada Nadzorcza powołała pana prezesa na stanowisko. Nie bardzo wie, co ten pan prezes będzie dalej robił w spółce i zespół.
Nie, trzeba dać mu okrzepnąć, to już wiemy. Teraz będzie okrzepnąć.
No, także
to jest jedna sprawa, tak jest, tak, jedna sprawa.
Druga sprawa to jest to, co ja powiedziałem na antenie TVN CNBC.
Jakby ktoś chciał zobaczyć, co Paweł powiedział na antenie TVN CNBC, to na naszym Facebooku daliśmy link. Na Facebook.com omawiany przez inwestorzy i tam jest cała twoja pełna wypowiedź o wszystkim. Tak? O modelu działania spółki, no i w szczególności o tym, co nas najbardziej jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych interesuje w tej spółce.
Ja powiem szczerze, że dużo czasu spędziłem nad tymi wszystkimi informacjami. Próbowałem jakoś przesiać ten cały szum informacyjny odnośnie tego, co się w Infinity wydarzyło, szukając rzeczy, które byłyby dla mnie punktem zaczepienia, żeby coś z tą całą sprawą zrobić od strony formalno-prawnej. I powiem szczerze, że powiedziałem to już na antenie TVN CNBC, przekazałem tę informację dziennikarzom i wciąż ją podtrzymuję, że upieram się, że to, co się wydarzyło na Infinity, można spokojnie podciągnąć pod definicję manipulacji przewidzianą w ustawie o ofercie. Mhm. Tam jest napisane w ustawie o ofercie, że manipulacją jest między innymi składanie zleceń, tutaj cytuję, składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzaniu uczestników rynku w błąd.
Mhm. Już o tym wpisie na blogu.
Tak, mamy wpis na blogu, mamy błąd.
A wiesz, że tego wpisu już nie ma. Tak jak tydzień temu nagrywaliśmy i ja cytowałem z ekranu, odczytywałem. W piątek chciałem dać linka jeszcze, żeby do składu, żeby można było to podpiąć i tego jest ucięte tyle z tego wpisu na samym nie ma już tego wpisu. Trzeba tam...
Nie jest to dla mnie żaden problem. Ja powiem szczerze, że przyznaję bez bicia. Nie zapisałem, nie pomyślałem, że to może zostać usunięte. Jest jakiś też pisanie bloga na Tymochowicza się okazuje, nowy sposób pisania bloga.
Znaczy, niewygodne, że trzeba skasować tam się, no wiadomo.
Dokładnie. Tak. Ja tego nie mam. Podejrzewam, że mają to dziennikarze.
Podejrzewam, że, się że im specjaliści od internetu są w stanie historyczne tam zawartości obrazy strony wydobyć w każdej sekundzie.
Do tego zmierzam, że nie powinien to być dla nas żaden problem, bo nawet jeśli nie będę tego miał, to jest co najmniej kilka artykułów prasowych, na pewno da się zebrać co najmniej kilkudziesięciu świadków, którzy to potwierdzą i to będą bardzo, uważam, rzeczowe, wiarygodne zeznania. Ale wracając do tematu, tak, z jednej strony mamy to, co ty powiedziałeś, czy ta informacja na blogu, a z drugiej strony mamy błąd w memorandum informacyjnym, w dokumencie informacyjnym, prawda?
Tym przygotowywanym przez autoryzowanego doradcę przy wprowadzaniu na New Connect, tak?
Drugą sprawą jest to, że w samym dokumencie informacyjnym znalazły się błędy co do liczby akcji posiadanych przez członków Rady Nadzorczej i pana Tymochowicza. I teraz oczywiście autoryzowany doradca tłumaczy się tym, że gdzieś tam w arkuszu kalkulacyjnym był po prostu błąd, tak, zostały źle policzone, no ale, drodzy Państwo, jakby ocenę tej sprawy zostawiam naszym słuchaczom.
A czy chciałoby się powiedzieć bez jaj?
No tak, tak bym się chciało powiedzieć. To
proszę,
żeby... Naprawdę nie wymaga komentarza. I teraz to, czy to było...
Przepraszam, bo to wypłynęło wtedy, jak policzono, ile akcji pan Tymochowicz sprzedał już, co podawał w aktualnym komunikacie, ile miał wcześniej i wyszło, że miałby już ujemną liczbę akcji.
Tak, miał minus 30 tysięcy, coś
takiego. Tak, to tak wypłynęło. Tak? I dopiero potem została wypuszczona ta informacja o korekcie dokumentu produkowanego, tak, informacyjnego, tak? Produkowanego, tak.
Czyli mamy dwa aspekty dotyczące...
Jest fajne kolejne zdanie.
Tak. Mamy dwa aspekty dotyczące wprowadzania uczestników rynku w błąd. I teraz w ustawie pojawia się słowo, że musi to być składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzaniu uczestników rynku w błąd. I teraz dziennikarz mnie zapytał, co to znaczy jednocześnie? Jednoczesne wprowadzanie.
No w tym samym dniu, tak, dzień przed, dzień po.
Właśnie,
no,
to jest tak... A dwa dni, a trzy dni, a może tydzień? Bo na pewno nie jest tak, że musi być to jednocześnie w sensie takim, że lewą ręką trzymam słuchawkę, rozmawiam z dziennikarzem, przekazuję mu błędne informacje,
a tu klikam
na prawo, składam zlecenie. To chyba nie o taką jednoczesność ustawodawcy chodziło. Natomiast
to tak jak prawie słowo bezzwłocznie, nie? Że na tak. No to też nie wiadomo, ile to jest.
Nie wiadomo.
No właśnie.
Czy od razu jak masz taką możliwość, tak? Tylko, że jakby jest to bardzo miękkie.
No.
Zmierzam do tego, że na pewno ustawodawcy chodziło o rozciągnięcie tego okresu, tutaj opisanego jako jednocześnie, na jakiś czas. Teraz prokuratura będzie musiała zdecydować, ile to jest. Moim zdaniem jednocześnie oznacza w tym przypadku jakiś ciąg wydarzeń logicznych, następujących po sobie, wpisujących się w pewne działanie, tak, od początku do końca. Tutaj Jako to działanie, jako rozpiętość czasową, moim zdaniem można by przyjąć nawet czas od publikacji dokumentu informacyjnego do momentu następowania wszystkich kolejnych wydarzeń. To jest pewna ciągłość czasowa.
No wiesz, jeżeli nie było żadnego komunikatu między tym feralnym wpisem na blogu, a momentem sprzedaży akcji, nie było żadnych dodatkowych informacji podawanych w EWI, to jest dla mnie jednocześnie.
No dla mnie to też jest jednocześnie. Tak to rozumiem. Jak to zinterpretuje prokuratura, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, zawiadomienie złożymy to zawiadomienie w przyszłym tygodniu. Nie ma tutaj, to nie jest zawiadomienie takie, jak składaliśmy wcześniej, zawiadomienie dotyczące na przykład opcji walutowych, czy zawiadomienie w przypadku FONA, gdzie to był materiał obejmujący dziesiątki stron materiału plus setki stron załączników.
Ja to widziałem, to trzeba się przebić przez ten dokument, bo tam tutaj... trzeba w prokuraturze wyznaczyć zespół na odpowiedzialny, tak, trzech prokuratorów na pół roku.
No, jakby pisząc zawiadomienia, staram się pomagać prokuratorowi. Wiem, że to dużo czasu wymaga, żeby przez to przebrnąć, ale z drugiej strony jest trochę tego materiału dowodowego jakby...
oni sami dobry, potem, tak? Mniej szukają.
Dokładnie, to skraca późniejszą procedurę. Ale wracając do Infinity, ten materiał nie jest zbyt obszerny, nie jest zbyt bogaty, argumentacja prawna nie jest zbyt skomplikowana. Ja myślę, że to zawiadomienie uda się spokojnie wysłać w przyszłym tygodniu.
A wiesz, to spółka, już kończąc temat Infinity, wiesz, jak to spółka będzie argumentować? Ja ci powiem, spółka będzie argumentować podobnie jak FON. Gdyby nie C, to my byśmy się rozwijali dobrze, prężnie, dynamicznie.
Nie, to chyba przesadziłeś.
No oczywiście. A oni powodują, ja już czekałem, bo to przecież wczoraj, to było wczoraj, nie wiem, jak pan przewodniczący Brykczyński tak wypowiadał się na antenie TVN CNBC, to było wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam, to już padały takie pytania, czy ten czy ewentualne problemy z prawem będą miały problemy, wiesz, wpłyną na działalność spółki, aż dziwię się.
że pan przewodniczący nie odpowiedział, oczywiście, że będą miały, to zakłóci naszą codzienną działalność i tak dalej. Podskórnie czuję, że będą krzyczeli, że to SI działa na szkody spółki, bo tak ciąga po sądach jakimiś pozwami i tak dalej, tego typu, a nie pozwala działać spółce, zajmować działalność operacyjną. Oczywiście tłumaczenie dziecka z przedszkola, prawda? Żeby nie było wątpliwości, ale tak czuję, że tak może być. To jest na poziomie kaskownicy.
Nie skomentuję tego. No dobra. Nie odniosę się do tego.
Dobra, przejdźmy
do... Zauważyłeś, Michale, w ogóle ciekawą rzecz, bo też ja wypowiadając się w TVN-ie, też również do prasy i te wszystkie artykuły takie sarkastyczne, ociekające, bym powiedział, ironią, które się pojawiły w prasie, na blogach. Ciekawy artykuł również w naszym biuletynie New Connectu.
Tak, zapraszam, NC Biuletyn, bardzo polecam. Także co sądzimy o spółce Infinity?
To są wszystko materiały, które gdzieś tam na poziomie drugiego dna wskazują, że pośrednio w pewnym sensie, że całą tą sytuację związaną z Infinity odpowiedzialnością należałoby obarczyć również giełdę. Że wprowadziła taką spółkę, że nie dokonała merytorycznej weryfikacji.
No tak, dyskutowaliśmy na ten temat.
Myśmy na ten temat dyskutowali i powiedzieliśmy, że to jest autonomiczna decyzja każdego akcjonariusza, jeśli spółka spełniła wymagania.
Ocenę jakości biznesu odpowiadają akcjonariusze, którzy inwestują bądź nie inwestują w daną spółkę.
Dokładnie, dlatego ja nie uważam.
A giełda powinna, jakby tylko sprawy formalne, tak? Czy dokument informacyjny jest prawidłowo przygotowany?
Dokładnie. No i teraz pytanie jest też na przykład takie, czy giełda była w stanie zweryfikować liczbę akcji posiadanych, w ogóle liczbę akcji, które były raportowane w tym dokumencie informacyjnym. No, wydaje mi się, że mogłoby to być bardzo trudne.
Problematyczne, bo to trzeba gdzieś w KRS-ach sprawy. To chyba się polega się ostatecznie chyba na dokumencie informacyjnym.
Nawet całkowita liczba akcji się zgadzała, więc nawet porównanie do KRS-u nic by się to nie dało, bo tam po prostu były przesunięcia pomiędzy głównymi akcjonariuszami a przyszłym free floatem.
Aha, rozumiem.
Tak, tutaj, więc jakby trudno było to wyłapać. Za bardzo pretensji do giełdy mieć nie można. Ja powiem szczerze, że troszeczkę się dziwię braku tej weryfikacji merytorycznej, bo jednak giełda może podjąć taką decyzję, że nie wpuszcza spółki na NewConnect i niespecjalnie musi się z tego powodu tłumaczyć.
Ale wiesz, podniosła mi się straszliwa afera, tak? Że oto zarząd giełdy autonomiczną decyzją ty wchodzisz, a ty nie wchodzisz.
No tak, to byłby problem, jest, tak? Także widzisz sam, że to jest skomplikowana sprawa. Tak. Ale chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że tak jakby giełda troszeczkę, nie wiem, czy poczuła się wezwana do tablicy, czy a troszeczkę jakby dostrzegła w ogóle ten problem.
Przechodzimy płynnie do trzeciego, ostatniego
tematu. Tak, do trzeciego tematu. Pojawiła się wczoraj informacja o nałożeniu przez giełdę kary w postaci upomnienia na 13 spółek z NewConnectu, przy czym jedna z tych spółek...
A za co?
Za naruszenie obowiązków informacyjnych. Mhm. Obrót akcjami jednej z tych spółek został zawieszony od dzisiaj. Czy jest 21?
Nie, 22.
To od wczoraj, czyli od 21.
To też informacja dla Państwa, czy jest czwartek, a my zostaniemy wyemitowani w poniedziałek.
Tak, dokładnie. Chodziło o to, że zgodnie z regulaminem NewConnectu spółki notowane na NewConnectie mają obowiązek publikacji raportu rocznego najpóźniej na 15 dni przed datą zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, które będzie to sprawozdanie zatwierdzało.
Jak ile?
15 dni, tak żeby akcjonariusze mieli 15 dni na zapoznanie się.
Ale rejestracja na walne jest przecież 16 dni przed.
No dobrze, no ale to...
Ja mogę się zarejestrować.
Przeczysz.
Ja wiem, bo to jest problem, nie? Bo o pierwsze co chodzi, jak dostałbym raport, który jest wszystko w porządku...
To bym się nie rejestrował.
Tak jest. A raport, który patrzy, że jest błęd, tak? Błąd na błędzie i w ogóle mam 100 pytań do zarządu, to bym się być może zarejestrował.
No może rzeczywiście, no ale to... Też nie można tego okresu z 15 dni rozciągnąć nie wiadomo ile.
Do 70, 15.
czy 70, czy 90.
Do 17.
No 17, ale przecież mam jeden dzień.
To też jest
stosunkowo mało, żeby dokonać merytorycznej weryfikacji.
A wiem, teraz się mogę w ciemno zarejestrować, że nie pojadę.
Ale zmierzam do tego, że 13 spółek naruszyło ten obowiązek informacyjny. W terminie nie opublikowało tego sprawozdania finansowego. Ta, której akcje zostały zawieszone, to jest spółka, która nie opublikowała ani raportu za 2009 rok, ani za pierwszy kwartał 2010 do dnia wczorajszego.
W ogóle. A co to za spółka?
Nie powiem. Znaczy, mogę powiedzieć, ale...
No to powiedz.
Nie pamiętam.
Aha, no to wyznacz to. Jedna z 13 z tych spółek, tak?
Tak.
Znaczy, okej, wiesz co, ja też nie łączyłbym za bardzo tego... tych tutaj upomnień, tak? Ten kary finansowe zostały nałożone na spółki, tak?
Nie, upomnienia.
Upomnienia związane z tym akurat, że teraz, nie wiem, ta spółka Infinity jest na świeczniku, każdy się przygląda i zadaje sobie pytanie, jak takie coś znalazło się na giełdzie. No znalazło się, tak? No, spełniło warunki formalne. Ja tutaj wciąż odnoszę do tego, że akcjonariusze powinni, potencjalni inwestorzy powinni tak swoimi głosować nogami, czyli swoimi pieniędzmi pokazać.
Ale nawet jeśli jest to zbieg okoliczności, to dość interesujące, bym powiedział.
Dobra. I ostatnia rzecz. Z posiedzenia Rady Giełdy ta najważniejsza informacja dla spółek.
Zacytuję.
Dla spółek, które są w segmencie New Connect Lead.
Tak, przede wszystkim.
I które być może wybierają się na rynek podstawowy, a zresztą się tam wszystkie spółki z New Connectu wybierają się na rynek podstawowy. Nie wiem, czy to zwróciłeś uwagę. Każdy, kto wchodzi na New Connect, no może nie każdy. Zdecydowana większość.
To taka była idea przecież.
Tak, że to jest takie pre-IPO. New Connect to jest takie pre-IPO. Że kto wchodzi na New Connect, to mówi tak, drodzy akcjonariusze, będziemy na tym New Connectie, ale to przygotujcie się w perspektywie 2-3 lat, jak okrzepniemy biznes, teraz nam nabierze rozpędu, przeniesiemy się na rynek główny i od wczoraj z tego, co ta giełda im zrobiła?
Przypomnijmy może, że jest wymóg kapitalizacji tak do przejścia na rynek regulowany 10 milionów euro,
czyli około 40 paru milionów złotych na dzień dzisiejszy.
Zgodnie z wczorajszą uchwałą Rady Giełdy, pojawił się taki komunikat w ESPI, w którym giełda informuje, że Rada Giełdy uchwaliła zmiany w regulaminie giełdy, w szczególności w zakresie podniesienia progu minimalnej wartości rynkowej akcji emitentów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku giełdowym.
Do kwoty?
I tego nie ma.
Właśnie. Tego nie ma.
I tak, to jest ciekawa sprawa, bo my nie wiemy. Nie wiem. Napisałem już do giełdy. Tego nie ma ani w tym raporcie. Nie ma tego również na stronach giełdy w dziale poświęconym uchwałom Rady Giełdy. Natomiast oczywiście zerknąłem do regulaminu na stronie giełdy i mamy tylko regulamin ze stanem prawnym na dzień bodajże 19 maja. Tak poprzednio.
Generalnie cały czas istnieje tam 40 milionów, znaczy 10 milionów euro, tak?
Nie wiem, ile to jest. Został ten parametr zmieniony.
Znaczy to wiele spółek z New Connectu, które były tam, powiedziałem, pod progiem i walczyły o to, żeby przejść.
Na przykład Luke się bardzo mocno stara, żeby ten czynnik kapitalizacji osiągnąć.
To może mieć problemy. Bo ile tam komuś brakowało 2-3 milionów, to wyobrażam sobie przy jakiejś hoście.
I znowu się okazało, że w sumie trochę przez przypadek, ale... Czy upieraliśmy się od początku, że split na logo jest niepotrzebny?
I to myślę rację.
Bo nie pomoże podnieść kapitalizacji?
I płynności też nie pomoże.
I płynności też nie. Tu się nie pomyliliśmy, mieliśmy rację.
Tak jest.
To okazało się, że już w ogóle był ten
sprawa
split niepotrzebny. Sprawa może w ogóle zostać odłożona na półkę i na naprawdę na dalszą przyszłość.
No ale ciekawy jestem też, jest jakieś uzasadnienie, czy to jest tak suchy komunikat?
Nie, to jest suchy komunikat.
Ciekawy jestem dlaczego. Czy giełda uznała, że za małe spółki będą wchodziły? Wiesz, dostawałoby się za mały podmiot. No, dziwne. No nie, chętnie uzasadnienie gdzieś tam. Podyskutujemy może, jak dostaniemy jakąś odpowiedź z giełdy.
To też jest pytanie, dlaczego 40 milionów złotych to jest za mało, a 50 to już jest wystarczające.
Paweł, no gdzieś kreskę postawić trzeba, tak? Ale no, moim zdaniem ta kreska na poziomie 10 milionów euro nie była niczym, wiesz.
Może giełda nie chce kogoś wpuścić na rynek regulowany, to by trzeba było...
A, to zaraz prześledzimy. O, dobrze, to jest blisko.
To jest blisko, tak.
To jest blisko, nie, ale to już jest spiskowa taryfa. Broń Boże, nie podejrzewam. Giełdy o coś takiego, chętnie poznamy uzasadnienie.
Mogę, Michał, jeszcze jedną rzecz?
No już ostatnio.
Już ostatnią, tak szybko. Na tak zwanym pulpecie zapisałem sobie dzisiaj zrzut ekranu z arkusza kalkulacyjnego.
Z arkusza notowań.
Z arkusza notowań, tak. Proszę Państwa, ciekawa sprawa, bo gdzieś tam czytałem komunikaty w ESPI dzisiaj rano.
A, to wiem, to jest w ramach tematów różnych na sam koniec.
Tak, i wrzuciłem sobie, że tak powiem, do arkusza kilka spółek, których do tej pory nie miałem i między innymi zwróciłem uwagę na arkusz kalkulacyjny. Co jest z tym arkuszem kalkulacyjnym?
No nie wiem.
Na arkusz zleceń spółki New World Resources, czyli NWR, spółka znana jako NWR najczęściej. I mamy tutaj dość ciekawą sytuację, że zresztą możesz, Michał, tutaj spojrzeć na komputer. Mamy po stronie popytowej na kupnie 13 zleceń łącznie na 1143 akcje po cenie 27 zł.
Tak.
I to daje TKO na poziomie minus 28%.
Ale to jest po stronie kupna.
To jest po stronie kupna. Po stronie sprzedaży też jest 1200 akcji wystawionych.
Tak, po stronie
kupna. No, również po 27 zł.
Ja mam nadzieję, że Państwo będą to widzieli, że nam się uda dobrze wstawić, ale po stronie sprzedaży to jest dobrze. Od najniższej ceny do coraz wyższej. Mhm. Po stronie kupna jest jakiś miszmasz.
Daj mi skończyć właśnie. I to jest oczywiście wszystko w porządku. Te zlecenia się spotykają po 27 zł. Drugim zleceniem w arkuszu po stronie kupna na NWR-ze jest zlecenie jedno na trzy akcje po 1 grosz za sztukę.
No.
Gdyby to było ostatnie zlecenie w arkuszu, to nie byłoby z tego powodu żadnego halu, to nie byłoby nic dziwnego. Natomiast trzecim zleceniem jest zlecenie na 134 akcje po cenie 37 zł.
To jest w ogóle mieszane.
Czyli
bo to
mamy
37,
zlecenie po 27, tak. Po 1 grosz i po 37.
Tak, to po 37 jest wyższe niż najlepsza oferta sprzedaży po 27. Widzisz?
No tak, tylko że w ten sposób
ilości?
To jest, tutaj jest coś w tym arkuszu namieszane. To jest. Nie zawsze jest tak, że...
A to zniknęło, nie, to był moment, po prostu dał, kliknąłeś, zapisz ekran i jest w tym no momencie, bo... się udało, czy zniknęło za 15 sekund? Czy...
Za chwilę zniknęło. To dosłownie był taki moment, że zobaczyłem, zdążyłem zrobić zrzut ekranu, o,
i
minęło 5 sekund i...
Trzeba ten warset wymieniać.
I to jest tak. Interesująca sprawa. Oczywiście to nie jest żaden powód do tego, żeby pewnie nawet jakoś szczególnie pytać się spółki o to, co się w tym arkuszu
nie,
wydarzyło.
Nie, to spółki, to giełdy.
Przepraszam, też spółki. Aha, ale miałem na myśli giełdę oczywiście. Ale jest to sprawa interesująca i zastanawiająca.
Nie,
jak to się mogło stać, nie, że w ten sposób został
tak, gdyby na konferencji Wall Street pan Sobolski nie zapowiedział wymiany warsetu, to on się teraz przejął.
Tak?
A tak to się nie przejmę.
Aha, bo to, no tak.
To błąd systemu, no to jest, wiesz, ewentualnie błąd biura maklerskiego, który gdzieś po drodze źle wyświetli. Ale nie sądzę.
No, błąd systemu. Błąd systemu?
Tak mi się wydaje.
No nie wiem, nie rozstrzygniemy tego. W każdym razie, wiesz, to jest interesujące, no. Bo jeśli to zlecenie na trzy akcje po 1 grosz jest rzeczywistym zleceniem, to jest bardzo interesujące, czy ktoś wystawił zlecenie kupna akcji po 1 grosz.
O łącznej wartości 3 grosze, prowizji z 5 zł.
Tak, no tak, ale akcji, które w dniu wczorajszym na zamknięciu kosztowały 37,29.
Aha, że ktoś liczy, no, no wiesz, to ja pamiętam takie arkusze na jakiejś tam spółce, nie pamiętam teraz nazwy. Podczas tam 2008 roku, jak tam wszystko spadało, że po stronie sprzedaży, no kilka akcji tam po jakichś cenach, coś tam po PKC, a po stronie kupna nic. Zero, pusto.
No tak, tak.
I tak, i tak. I to spało w arkuszu, gruby, to, wiele, wiele minut.
To dzisiaj się zdarza.
Wiele, wiele minut. No
to jest taka spółka Drop na przykład.
I co tam się takie rzeczy dzieją,
tam
tak?
Się dzieją takie rzeczy, tak. Jedna na kupie jest na przykład zlecenie na jedną akcję.
I już, i wszystko.
I koniec.
I koniec.
Nie ma więcej zleceń po stronie kupna. Więc no. Jak sprzedasz, wystawisz zlecenie PKC na dwie akcje, nie, to już jest problem.
Dobra, a ostatnie pytanie. Paweł, wiesz, jakie są wymogi przejęcia na Newponek Lead? Ile trzeba mieć średnio zawartych transakcji dziennie?
Ale w sztukach? Czy
tak, ile transakcji?
Wartościowo.
Nie, nie wartościowo. Ile transakcji?
10.
5.
5?
5.
I tym optymistycznym akcentem...
Tak jest, kończymy. To był podcast Echa Rynku. Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.